Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Ojciec Święty zakończył wizytę w Sri Lance i na Filipinach. W Manili pozostał po nim entuzjazm i refleksja nad wyzwaniami współczesności dla Kościoła.
Trwający tydzień modlitw o jedność chrześcijan zbiega się z 50-leciem ważnych wydarzeń ekumenicznych, zauważa przewodniczący Watykańskiej Dykasterii.
Wschodni chrześcijanie obchodzą święto Jordanu, czyli chrzest pański.
Witamy 19 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Moim przyjaciołom w Sri Lance i na Filipinach, niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Proszę, módlcie się za mnie. Taki wpis zamieścił dziś papież na swoim Twitterze. Ten krótki tekst jest końcowym akcentem pielgrzymki Franciszka.
Rano Ojciec Święty odprawił muszę w nuncjaturze w Manili, po czym odjechał Papa Mobile do bazy wojskowej Villamor, gdzie nastąpiła krótka ceremonia oficjalnego pożegnania. Po drodze na ulicach żegnały Franciszka setki tysięcy ludzi, którzy raz jeszcze chcieli go zobaczyć i pozdrowić.
O godzinie 10.12 czasu miejscowego Airbus 340 filipińskich linii lotniczych z papieżem na pokładzie wystartował w blisko 15-godzinny rejs do Rzymu. Trasa lotu przebiegała nad wieloma krajami – Chinami, Mongolią, Rosją, Białorusią, Polską, Czechami, Słowacją, Austrią i Słowenią. Ojciec Święty w drodze przesłał do tych państw specjalne telegramy. W pozdrowieniach wysłanych do prezydenta Bronisława Komorowskiego Franciszek zapewnił o swojej modlitwie za Polaków i Polskę. Proszę dla was wszystkich o Boże błogosławieństwo, pokoju, radości i dobrobytu, czytamy w telegramie.
Na zorganizowanej po odlocie papieża konferencji prasowej arcybiskup Manili kardynał Luis Antonio Tagle powiedział, że wszyscy Filipińczycy łączą się w dziękczynieniu Bogu za tę pielgrzymkę. Podkreślił także, że cały naród został wezwany, by stawić czoła wielu problemom, zwłaszcza panującym w kraju nierównościom społecznym. Wskazał on, że kapłani, zakonnicy i świeccy otrzymali od Ojca Świętego bardzo jasne przesłanie. Teraz przyszedł czas na jego realizację. Podkreślił też, że apel Franciszka o likwidację przepaści między bogatymi i biednymi nie był skierowany wyłącznie do chrześcijan, ale do wszystkich.
Dla watykańskiego rzecznika zakończona wizyta Ojca Świętego na Filipinach była przede wszystkim naznaczona spontaniczną gościnnością i życzliwością gospodarzy. Mówią o tym same liczby uczestników papieskich wydarzeń. Jak zauważył ksiądz Federico Lombardi, otwartość i pobożność Filipińczyków nie przeszkadzałaby podjąć tematy trudne, jak wszechobecne ubóstwo, nierówności społeczne czy los dzieci ulicy. Franciszek zdołał zatem wskazać jednoznacznie kierunki, w jakich katolicka społeczność Filipin powinna zmierzać, by przez wewnętrzne nawrócenie budować sprawiedliwość w poszanowaniu osoby i w zgodzie z duchem Ewangelii.
Punti particolari particolarmente intensi, diciamo il dialogo con le famiglie.
Za szczególnie znaczące punkty uznałbym dialog z rodzinami, biorąc pod uwagę wartość rodziny u Filipińczyków oraz zachętę skierowaną do młodych, którzy stanowią przeważającą i najbardziej dynamiczną część społeczeństwa. Młodzież potrzebuje jednak ukierunkowania, towarzyszenia ze wskazaniem na sens życia i nadzieje dotyczące życiowego zaangażowania. Uważam zatem, że to, co zasadniczo papież chciał powiedzieć, było jasne i zostało łatwo przyjęte. Należy się przyjrzeć, czy po tym krótkim momencie, po tych paru dniach, wielkiego entuzjazmu, starczy zdolności, by przełożyć na realne nawrócenie te wszystkie ewangeliczne wymagania, na które wskazuje papież.
Tymczasem nie mijają echa wczorajszej liturgii w Manili, która zgromadziła rekordową liczbę wiernych. Msza w parku Rizalt była odprawiana na cześć Dzieciątka Jezus, którego święto obchodzono wczoraj na Filipinach. Uczestnicy liturgii przynieśli ze sobą figurki Dzieciątka Jezus. Swoimi wrażeniami dzieli się siostra Maria Lange, Urszulanka Szara, która od ponad roku pracuje w tym wyspiarskim kraju.
Pierwszy raz przeżywam taniec taki z figurką, a oni tu oklaskami, wiwatami pozdrawiali to Dzieciątko Jezus. Natomiast na mszy świętej to duży był pokój. Ja myślałam, że ten entuzjazm się przeniesie też na mszy świętej, natomiast jak zachęcono, teraz wchodzimy w przygotowanie do mszy świętej, aby się wyciszyć jakoś. I ci ludzie bardzo automatycznie, nastała cisza, spokój i rozpoczęliśmy mszę świętą. Oni słuchają, oni czekają na każde słowo, co powie papież. słowa, które wypowiedział, które były później podtrzymane przez kardynała Tagle. Filipińczycy są świadkami wiary i mają ponieść tą wiarę w Azji i na cały świat. I później wymownym znakiem było to światło, które zapaliliśmy i które było pobłogosławione przez Ojca Świętego i takim symbolem rozpalenia wiary w sercach wiernych i niesienia tego światła dalej.
Trwający od wczoraj tydzień modlitw o jedność chrześcijan zakończy się w Rzymie w niedzielę ekumenicznymi nieszporami pod przewodnictwem papieża w Bazylice Świętego Pawła za murami. O znaczeniu tej modlitwy pisze na łamach L'Osservatore Romano przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Kardynał Kurt Koch przytacza słowa Ojca Świętego z Ewangelii Gaudium. Biorąc pod uwagę ciężar antyświadectwa podziału między chrześcijanami, zwłaszcza w Azji i Afryce, szukanie dróg jedności staje się pilne. Misjonarze na tych kontynentach stale wspominają o krytykach, narzekaniach i drwinach, z jakimi się spotykają z powodu zgorszenia, które budzą podzieleni chrześcijanie. W swojej adhortacji apostolskiej Franciszek wskazuje, że zaangażowanie na rzecz jedności, która ułatwi przyjęcie Chrystusa, nie może być tylko dyplomacją, ale musi stać się drogą ewangelizacji.
Szef watykańskiej dykasterii zwraca uwagę, że w tym roku mija 50 lat od dwóch ważnych dla ekumenizmu wydarzeń. 4 grudnia 1965 roku odbyło się w Bazylice Świętego Pawła za murami pierwsze nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem biskupa Rzymu. Do udziału w nim Paweł VI zaprosił obserwatorów z kościołów i wspólnot chrześcijańskich, obecnych na kończącym się właśnie Soborze Watykańskim II. 3 dni później, już przed samym jego zakończeniem, papież odwołał ekskomunikę rzuconą w 1054 roku przez wysłanników Leona IX na patriarchat Konstantynopola. Równocześnie z aktem Pawła VI, dokonanym w Bazylice Watykańskiej, patriarcha Atenagoras odwołał w Fanarze w Stambule anatemę, którą jego poprzednik, Michał Cerulariusz, 9 wieków wcześniej obłożył Kościół rzymski.
Kolejny raz ekstremistyczna organizacja islamska Boko Haram dokonała masowego porwania ludzi. Do ataku doszło tym razem w północnym Kamerunie, w pobliżu granicy z Nigerią, gdzie islamiści kontrolują znaczną część przygranicznego stanu Borno. Wczoraj nad ranem terroryści uprowadzili z miejscowości Mabas w sumie 80 osób, w większości nieletnich. 3 osoby zabito, zniszczono też kilkadziesiąt domów. Część porwanych udało się odbić kameruńskiemu batalionowi szybkiego reagowania. Do walki z Boko Haram w tym rejonie Kamerunu wprowadzono też specjalne siły z sąsiedniego Czadu. Najpoważniejszym problemem pozostaje jednak Nigeria, gdzie władze centralne wydają się nie panować nad sytuacją, skupione na zbliżających się wyborach. Mówi arcybiskup Abudży kardynał John Onayekan.
Sytuacja jest poważna. Martwi to, że nasze władze nie są w stanie jasno ocenić położenia. Według mnie ta niezdolność jest zawiniona. To straszne, że nasz prezydent i inni rządzący śpią spokojnie, podczas gdy kraj znajduje się w tak strasznym położeniu. Ci, którzy nami rządzą, nadal nic nie robią i udają, że nic się nie stało. A przecież środków nie brakuje, pieniędzy jest w bród. Brak jest tylko poczucia odpowiedzialności ze strony rządzących. Tymczasem trzeba współpracy, także międzynarodowej, bo ludzie z Boko Haram po zbrodniach dokonanych w Nigerii łatwo przekraczają granice i docierają do Kamerunu i Czadu. Na ulicach niektórych miejscowości w Czadzie Boko Haram otwarcie werbuje ludzi w swoje szeregi, płacąc dolarami. I ci, którzy nie mają pracy, idą na to. A zatem sytuacja jest poważna. Prosimy słuchaczy Radia Watykańskiego o modlitwę, aby nasz rząd uznał powagę sytuacji, abyśmy umieli podjąć nie tylko drogę działań zbrojnych, ale także dialog polityczny.
W Stanach Zjednoczonych Kościół, organizacje pro-life i ludzie dobrej woli przygotowują się do dorocznego ogólnokrajowego Marszu dla Życia, który odbędzie się 22 stycznia w Waszyngtonie. W ramach przygotowań episkopat zachęca do udziału w nowennie 9 dni dla życia.
Nowenna rozpoczęła się 17 i potrwa do 25 stycznia. Stwarza ona okazję, jak powiedział kardynał Shanomali z Bostonu, do łączenia się w modlitwie z nienarodzonymi. Przewodniczący Komisji Pro-Life Episkopatu Amerykańskiego dodał, że jest ona również znakiem solidarności z ofiarami przemocy, osobami cierpiącymi z powodu uzależnień i tymi, których serca pękają z bólu za rodziną. Innym znakiem solidarności z nienarodzonymi są lokalne marsze dla życia. Jeden z nich odbył się w miniony weekend w Chicago. Wśród uczestników obecny był nowo mianowany arcybiskup Chicago Błażej Supisz. Jestem dumny, że mogę maszerować wraz z ludźmi zatroskanymi o ochronę życia ludzkiego od jego poczęcia aż po naturalną śmierć, powiedział hierarcha. W chicagowskim Marszu dla Życia uczestniczyło wiele tysięcy przeciwników aborcji. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Rosyjscy prawosławni przeżywają dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest dla nich pamiątką chrztu Chrystusa. W wielu regionach Rosji przygotowano specjalne miejsca do trzykrotnego zanurzenia się wiernych w wodzie na otwartym powietrzu.
Największa ilość sadzawek chrzcielnych, blisko 1700, została przygotowana w centralnym i nadwołżańskim okręgu Rosji. W Moskwie będzie ich około 70, a w rejonie przylegającym do stolicy ponad 90. Oczekuje się, że w obrzędzie potrójnego zanurzenia weźmie udział ponad 1,5 miliona wiernych. W tym roku w europejskiej części kraju aura okazała się bardzo łaskawa, gdyż mróz nie przekracza minus 2 stopni Celsjusza. Zwykle o tej porze panowały ponad 20-stopniowe mrozy, tradycyjnie nazywane chrzcielnymi. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem osób biorących udział w obrzędzie czuwa blisko 36 tysięcy pracowników Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych oraz policjanci. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wspólne modlitwy oraz braterskie spotkania. Tak w Polsce wyglądają obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W kościołach poszczególnych wyznań codziennie odbywają się ekumeniczne nabożeństwa. Jest więc okazja nie tylko poznania się, ale także wymiany myśli, zwrócił uwagę ksiądz Ireneusz Lukas z kościoła ewangelicko-augsburskiego, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej.
W Polsce piękną tradycją jest chociażby wymiana kaznodziejów podczas nabożeństw ekumenicznych, czasami podczas mszy w kościele katolickim. Duchowni innych wyznań wygłaszają kazania. No jest to piękna tradycja, mająca już długą historię. To też jest osiągnięcie współpracy pomiędzy kościołami.
Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaplanowano na najbliższą niedzielę w Katedrze Opolskiej. Kościoły wschodnie przeżywają dziś jedno z najstarszych i najważniejszych świąt – uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną popularnie Jordanem. Upamiętnia ona chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan. W Przemyślu, zgodnie z wieloletnią tradycją, w liturgii i obrzędzie poświęcenia wody wraz z grekokatolikami wzięli udział także katolicy obrządku łacińskiego, wśród nich m.in. arcybiskup Józef Michalik. Arcybiskup Jan Martyniak, zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Polsce, podkreślił, że chrzest jest sensem odrodzenia, uświęcenia i przebóstwienia człowieka.
To jest wezwanie dla chrześcijan. Jest ich przecież 1,2 miliarda. Jakby wszyscy byli uświęceni, jakby wszyscy byli świadomi głęboko i wierzyli, jakby wszyscy byli przebóstwieni, mój Boże, jakby się ten świat mógł zmienić.
W Przemyślu aktów poświęcenia wody dokonali kapłani greko- i rzymskokatoliccy. Na zakończenie wypuszczono 3 gołąbki symbolizujące obecność Ducha Świętego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.